chrześcijańskie w życiu codziennym.
Wprowadzenie do medytacji poniedziałkowej, opartej na fragmencie z Dziejów Apostolskich, rozdział 13, wersety od 4 do 12. Dzieje Apostolskie, rozdział 13, wersety od 4 do 12.
Z Dziejów Apostolskich. Szaweł i Barnaba, wysłani przez Ducha Świętego, zeszli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr. Gdy przybyli do Salaminy, głosili Słowo Boże w synagogach żydowskich. Mieli też Jana do pomocy. Gdy przeszli przez całą wyspę, aż do Pafos, spotkali pewnego maga, fałszywego proroka żydowskiego imieniem Bar-Jezus, który należał do otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka roztropnego. Ten, wezwawszy Barnabę i Szawła, chciał słuchać Słowa Bożego. Lecz przeciwstawił się im Elimas, mag, tak bowiem tłumaczy się jego imię, usiłując odwieść prokonsula od wiary, ale Szaweł, który także zwie się Paweł, napełniony Duchem Świętym, spojrzał na niego uważnie i rzekł: o synu diabelski, pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, wrogu wszelkiej sprawiedliwości, czyż nie zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dróg pańskich? Teraz dotknie cię ręka pańska, będziesz niewidomy i przez pewien czas nie będziesz widział słońca. Natychmiast spadły na niego mrok i ciemność i chodząc w koło szukał kogoś, kto by go poprowadził za rękę. Wtedy prokonsul, widząc co się stało, uwierzył, zdumiony nauką pańską.
Medytację rozpoczynamy znakiem krzyża. Następnie modlitwa przygotowawcza o czystość intencji, aby wszystkie moje myśli, słowa, zamiary i działania były w sposób czysty skierowane ku większej chwale Bożej. Uruchamiamy naszą wyobraźnię. Zobaczę dwóch ludzi, którzy rozmawiają z kimś trzecim. Pierwszy to świadek Jezusa, który w słowach łagodnych i pełnych miłości mówi o miłości Pana. Drugi, świadek fałszywy, który w pochlebstwach stara się przypodobać swojemu rozmówcy. Prośba o to, co chcę uzyskać w tej medytacji, abym potrafił odpowiadać na Boże wezwanie. Punkt pierwszy. Spotkali tam pewnego maga, fałszywego proroka żydowskiego imieniem Bar-Jezus. Paweł i Barnaba prowadzeni są przez Ducha Bożego, aby nieść świadectwo Jezusa zmartwychwstałego wszędzie tam, gdzie zostaną posłani. Udają się więc do pogan i do środowisk żydowskich na emigracji. Pierwszym musieli głosić naukę o Mesjaszu od podstaw. Wobec drugich mieli dać świadectwo, że właśnie Jezus jest tym, którego oczekiwali. Na Cyprze spotykają wpływowego człowieka o imieniu Bar-Jezus. To tyle co syn Jezusa, o którym jednak wspomniano, że był fałszywym prorokiem. Sytuacja stała się dla nich o tyle trudna, że przybyli, by głosić zbawienie w imieniu Jezusa, tam gdzie znany i przyjmowany był inny, fałszywy świadek, odwołujący się do tego samego imienia. Imię Jezus to tyle, co Bóg zbawia. Fałszywy prorok nie musiał więc być znakiem całkowitego odrzucenia i zaprzeczenia zbawienia w imieniu Jezus, ale wypaczenia jego treści, czyli ukazania w fałszywym świetle. Nie wystarczy więc nazywać się synem Jezusa, Bar-Jezus, by być jego uczniem. a nawet więcej. Można nosić to imię, a być jednocześnie fałszywym prorokiem. Sam Jezus też wzywał nas do czujności, mówiąc: nie każdy, kto mówi mi Panie, Panie, wejdzie, a więc jest również świadkiem Królestwa Bożego. Potrzeba więc rozeznania i badania serca, które będzie towarzyszyć wypowiadaniu i przyjmowaniu różnorakiego słowa. Punkt drugi. Czyż nie zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dróg pańskich? Paweł z Barnabą zostali przyjęci przez człowieka, który zechciał słyszeć o Jezusie, ale który żył w otoczeniu niesprzyjającym przyjęciu dobrej nowiny. I kiedy mówili mu o uprzedzającej i ofiarnej miłości Pana, rozlewającej się dla wszystkich, Elimas, drugi fałszywy świadek, próbował odwieść go od wiary. Co nie znaczy, że jawnie sprzeciwiał się Ewangelii, ale że chciał ją zniekształcić i podważyć jako prawdę o zbawieniu. Elimas prawdopodobnie nie odrzucał tego, co głosił Paweł, ale chciał przekonać prokonsula, że to wszystko należy traktować jedynie jako mniej lub bardziej przydatną w życiu mądrość, która nikomu wprawdzie nie zaszkodzi, ale którą też nie należy do końca przyjmować. Elimas był więc na dworze prokonsula tak zwanym prorokiem dobrego samopoczucia. Przekonywał, że o tyle tylko należy coś uważać za prawdziwe, również w odniesieniu do Ewangelii, o ile to przydaje się do łatwiejszego i przyjemniejszego życia. Dlatego Paweł bez gwałtowności, ale stanowczo sprzeciwił się takiemu rozumieniu Ewangelii i powiedział wprost: synu diabelski, pełny wszelkiej zdrady i przewrotności, wrogu wszelkiej sprawiedliwości, czyż nie zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dróg pańskich? Nawet jeśli Elimas, co jest niewykluczone, miał dobre intencje uprzyjemnienia życia swojemu przyjacielowi, to jednak jego płytkie myślenie, bo ograniczone tylko do szukania tego, co przynosi w życiu satysfakcję, okazało się przeszkodą, aby Słowo Boże mogło wydać owoc. Zobaczmy, że słowa Pawła są w zasadzie identyczne ze słowami Jezusa do Piotra, kiedy ten chciał zadbać o dobre samopoczucie swojego nauczyciela. Jezus powiedział mu: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, ale tylko na sposób ludzki. Pomyślę więc, do jakich skutków mogłyby doprowadzić takie małe kompromisy w życiu Jezusa. Uświadomię też sobie, do czego mnie doprowadzają takie kompromisy. Trzeci. Teraz dotknie cię ręka Pańska. Będziesz niewidomy i przez pewien czas nie będziesz widział słońca. Zobaczmy, że to nie Paweł ukarał Elimasa, ale to jego własne sprzeciwianie się Ewangelii w tak zwanej dobrej wierze sprowadziło na niego doświadczenie ciemności i w konsekwencji poważnego zagubienia. Mrok, jaki spadł na niego, to jakby utrata własnej tożsamości i poczucie wielkiej bezsilności. Także chodząc wokoło, szukał kogoś, kto by go poprowadził za rękę. Doświadczenie, jakie spadło na Elimasa, nie jest karą Bożą, tak jak oślepienie Szawła nie było karą Bożą. Jezus przecież nie przyszedł, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić. Grzech, jakiego dopuścił się Elimas, nie został ukarany, ale sprawił, że ten fałszywy świadek został poddany swojej własnej słabości, że doświadczył skutków własnego grzechu. Ale stało się to na pewien czas, aż znajdzie się ktoś, kto poprowadzi go za rękę. Tak jak oślepionego Szawła zaprowadzono do Damaszku, gdzie doznał uzdrowienia. Jezus zapowiedział nam: sługa nie jest większy od swego Pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowywali, to i wasze będą zachowywać. Pomyślę więc, w jaki sposób ja reaguję, kiedy ktoś podważa moją wiarę, albo może uważa mnie za fanatyka. Czy są to myśli współczucia, czy chęć odpłaty? I pomyślę, jak ja reaguję, kiedy zostanę poddany skutkom swoich własnych grzechów. Czy odczytuję w tym tak zwaną karę Bożą, czy też daną mi szansę nawrócenia? Rozmowa końcowa. Stawię się przed Jezusem, który łaskawie na mnie patrzy i posyła mnie, abym był Jego świadkiem w moim życiu codziennym. Powiem Mu o swoich trudnościach w wiernym trwaniu przy Nim i będę prosił, abym umiał we wszystkim dostrzegać Jego pomocną dłoń, a w swoich upadkach szansę mocniejszego przylgnięcia do Niego. Medytację zakończę modlitwą Ojcze Nasz. Przypominam, była to medytacja oparta na fragmencie z Dziejów Apostolskich, rozdział 13, wersety od 4 do 12.
Rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym.